Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Dokładnie 25 minut pozostało do godziny 10. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam i zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze. Ze mną w studiu Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I na łączu telefonicznym Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Witam.
Witam państwa.
Panowie, zapadła polityczna decyzja o wypowiedzeniu umów w niektórych terminalach portowych. Takie informacje podaje Puls Biznesu. Priorytet teraz będzie miał przeładunek i składowanie węgla oraz zboża, pod tym warunkiem, że uda się zawrzeć umowę ze stroną ukraińską na jego przewóz do polskich portów. To informacja z początku tygodnia, a najświeższa, rząd przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych w Gdańsku. Tą informację podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I jak czytamy w komunikacie, rozwiązanie to wniesie wkład w zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w szczególności bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także całej społeczności międzynarodowej. Tematy związane z portami i na początek redaktor Wośko. Co to zmieni w naszym układzie tutaj, jeśli chodzi o porty na Pomorzu?
Po pierwsze, to trzeba pamiętać o tym, że do zrywania umów to jeszcze trochę. To na razie rozumiem wyraźny sygnał o zmianie priorytetów w polskich portach. W związku z tym to czas start dla negocjacji zawartych przez porty i operatorów portowych, a także logistycznych na rozpoczęcie negocjacji w związku z tą sytuacją. A sytuacja jest taka, i to trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy w trakcie już nie tyle kryzysu surowcowego czy energetycznego, ale w trakcie wojny surowcowej wypowiedzianej przez Rosję właściwie całej Europie. Kwestie związane z dostawami gazu, związane z embargiem na węgiel, ale też związane z zbliżającym się kryzysem żywnościowym i kwestie związane z przesyłaniem zboża z Ukrainy, no, można byłoby powiedzieć, jesteśmy w stanie wojny i trzeba to przyjąć do wiadomości. W związku z tym sytuacje ekstraordynaryjne, takie jak właśnie zmiana, pilna zmiana priorytetów przeładunkowych jest, wydaje się, zrozumiała. No, myślę, że dobrze się dzieje, że taka informacja pojawia się, przychodzi, a nie jest to, nie wiem, egzekwowane nagle z dnia na dzień. To, że pociągi towarowe czekały jeszcze niedawno 2 doby, ostatnio mówi się, że dobę czekają pociągi na dojazd do portów, mówimy o pociągach ze zbożem zwłaszcza, no to cały czas jest jeszcze za długo. Potrzebna jest zmiana logistyki, a od wielu miesięcy mówię, że tak naprawdę to logistyka zdecyduje o tym, jak poradzimy sobie z tymi kryzysami.
Panie redaktorze, a terminal produktów rolno-spożywczych w Gdańsku, no to wiadomo, że to jest decyzja, która została podjęta teraz, no poczekamy trochę na jego powstanie, ale to też troszeczkę zmieni naszą pozycję.
No tak, i to jest właśnie konsekwencja tej walki o rynek logistyczny, o transport, bo widzimy już od jakiegoś czasu, że to będzie tym języczkiem uwagi w zderzeniu czy w tej bitwie ekonomicznej w naszej części Europy, ale właściwie na całym świecie. Więc ja tylko się cieszę z tego, że kolejne inwestycje, kolejne projekty pojawiają się związane właśnie z rozwojem transportu, z tym rozwojem polskich portów, zwłaszcza portów w Gdańsku.
Doktor Dariusz Wieczorek, wojna surowcowa?
Tak, oczywiście. Mamy do czynienia z jednym z wymiarów tej wojny. Wojna w sensie wojskowym, militarnym jest na Ukrainie. Natomiast sensie ekonomicznym, no właściwie cała Europa, jeżeli nie cały świat, jest już w tej wojnie. My płacimy poprzez inflację przede wszystkim, ale bardziej szczegółowo poprzez właśnie te ograniczenia czy też trudności związane z surowcami. W tym momencie się szacuje, że Polsce brakuje około 4 milionów ton węgla na zimę. Niby ten węgiel płynie, no ale rzeczywiście albo będzie płynął. Natomiast rzeczywiście jest problem z magazynowaniem tego, z transportem, więc te zagadnienia logistyczne tutaj są faktycznie bardzo istotne. Poza tym, jeśli byśmy mieli spojrzeć na te kwestie właśnie związane ze zbożem, my też jesteśmy krajem rolniczym, podobnie jak Ukraina, o mniejszym potencjale, jeżeli chodzi o zboże akurat, o mniejszym znaczeniu tak z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego świata. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy lipiec, więc za chwileczkę będą żniwa i te spichlerze tutaj w tym momencie powinny być też dla naszego zboża jakoś tutaj udostępnione. Nie da się takiego spichlerza czy też jakichś większych magazynów, na przykład przy portach, zbudować z dnia na dzień, więc tutaj rzeczywiście jest sytuacja bardzo poważna w tym momencie.
A nie macie panowie...
My cały czas nie wiemy, jeżeli można, bo jasne. My cały czas nie wiemy, jak długo potrwa wojna, to zderzenie militarne na Ukrainie. Ta wojna się ewidentnie przedłuża, coraz częściej słychać głosy ekspertów, że czeka nas długotrwałe starcie militarne na Ukrainie, a w związku z tym czeka nas również długotrwała wojna ekonomiczna z embargiem na handel z Rosją, ale równocześnie z potrzebą pomocy Ukrainie i wykorzystaniu potencjału Ukrainy, potencjału żywnościowego choćby Ukrainy, tak jak powiedział mój przedmówca, tak żeby nie zaszkodzić też polskiemu rolnictwu i stąd rozumiem decyzję o rozbudowie terminala spożywczego, tak żeby jak najszybciej to możliwe.
Ten towar był wysłany, tak.
W tej wymianie handlowej uczestniczyć.
A panowie, jeszcze tak króciutko na koniec tego tematu. Nie macie wrażenia, że realizuje się taki scenariusz trochę rodem z filmów science fiction?
No, właściwie to ja nie wiem, czy to jest...
Takie były przedstawiane. Walczymy o żywność, walczymy o wodę, walczymy o paliwo.
Tak, z tym, że historia się lubi powtarzać, chociaż za każdym razem w trochę innych takich odsłonach. Tutaj w taką politykę czy geopolitykę ja bym nie chciał za bardzo wchodzić, ale o ile pamiętam z historii, to ponad 100 lat temu, przed I wojną światową, czy 200 lat temu w kontekście wojen napoleońskich, też mieliśmy do czynienia z jakimiś właśnie interesami mocarstw, można powiedzieć. I tutaj jest też dość podobna sytuacja. My płacimy póki co w tej wojnie
czując to obciążenie
naszymi
sklepach,
portfelami. Tak. Naszymi portfelami płacimy, natomiast Ukraińcy płacą własną krwią i tutaj, ale my też w tej wojnie jesteśmy.
I jedno zdanie, redaktor Wośko.
Zgadzam się, to jest wojna XXI wieku, bo to zderzenie militarne to jest tylko jeden z elementów tej wojny, natomiast drugim elementem jest właśnie doprowadzenie do kryzysu energetycznego, surowcowego. Te nasze obawy związane z zimą, z dostawami gazu, z dostawami energii, z cenami węgla, to wszystko gdzieś tam pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wojny ekonomicznej, z którą przyjdzie się nam, każdemu z nas w taki czy w inny sposób zmierzyć. Mówimy o inflacji, którą odczuwamy każdego dnia, ale no, obyśmy jak najlżej odczuli problemy związane z dostawami energii i ciepła w najbliższych miesiącach.
To panowie, przejdźmy na inny temat. Koncern, wielki koncern powstaje, jest coraz bliżej. Chodzi o połączenie grupy Orlen i grupy Lotos. Jak mówi prezes polskiego koncernu, to połączenie spowoduje wzmocnienie tych podmiotów, wzmocnienie miejsc pracy i stworzy szansę na dalszy rozwój. Czemu o tym mówimy? Wczoraj w Płocku podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi grupy Orlen i grupy Lotos, potwierdzające i ustalające uprawnienia pracowników po połączeniu obu podmiotów. Czy to znaczy, że związkowcy się dogadali, z Unią jesteśmy umówieni? Co nam jeszcze pozostaje, dr Dariusz Wieczorek?
Pozostaje nam w tym momencie jeszcze coś bardzo ważnego. Ta operacja jest oczywiście bardzo kontrowersyjna. Moje zdanie jest takie, że ona jest słabo uzasadniona ekonomicznie, tak mówiąc delikatnie, tak? No bo jeżeli my sprzedajemy 30% w Rafinerii Gdańskiej i 50% przerobu tej rafinerii za 1 150 000 000 Saudyjczykom, a sam tylko projekt EFRA, zakończony raptem 2 lata temu, kosztował 2,3 miliarda złotych, nie mówiąc o rafinerii budowanej przecież od prawie 50 lat tutaj rozwijanej, no to w tym momencie jest to, no, w gruncie rzeczy oddanie za bezcen tego aktywa. Mówi się, że rafineria gdańska jest najnowocześniejszą rafinerią w Europie w tym momencie, tak? Więc wpuszczamy Saudyjczyków.
A co z technologią, którą wnoszą Saudyjczycy? Największa firma na świecie, jeśli chodzi o przerób tego towaru, tak?
To jest bardzo, bardzo enigmatyczne w tym momencie. Nic o żadnej technologii nie wiadomo.
I redaktor Wośko?
Tu możemy oczywiście dyskutować na temat przyszłości sektora rafineryjnego, tego, do którego się przyzwyczailiśmy, czyli producenta paliw. Mówimy o przyszłości na 10, 20, 30 lat do przodu i tu te dyskusje trwają. Mam wrażenie, że przed nami w kontekście fuzji Lotosu z Orlenem ma bardzo ważne elementy, czyli nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dzisiaj Lotosu, jutro PKN Orlen. No i tutaj trochę też ad vocem do wypowiedzi mojego przedmówcy. Wiemy, że w dokumentach przygotowanych na walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu jest sprawozdanie zarządu PKN dotyczące między innymi właśnie uzasadnienia fuzji i tam jest bardzo wyraźnie zaznaczone to, że konieczne jest jednak odejście od dotychczasowego modelu biznesowego opartego na produkcji rafineryjnej i sprzedaży paliw. Musimy stworzyć duży multienergetyczny koncern zdolny, no, przejść przez potężną transformację energetyczną, transformację całego właściwie sektora, która już się dzieje właściwie i gdzieś tam wszyscy to widzimy, nawet komentując pomysły związane z odejściem od produkcji samochodów spalinowych. To oczywiście przyszłość, natomiast no, do tej przyszłości trzeba się przygotować i mam wrażenie, że ta fuzja jest krokiem w tę stronę, odpowiadającym tak naprawdę na to, co dzieje się w przemyśle rafineryjnym. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, bardzo wyraźnie już od jakiegoś czasu mówi o tworzeniu dużego koncernu multienergetycznego, a nie jedynie rafineryjnego, czy...
Tak, bo to jest...
To się będzie zmieniać. Więc
tak, tutaj rzeczywiście jest wyraźne... Wyraźne rzeczywiście jest tutaj nacisk w tych materiałach, do których mamy dostęp, na tą informację, że ten przyszły koncert ma rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały. Jeśli tak się stanie, to pytanie do doktora Wieczorka, to mamy szansę wejść w kolejny etap energetycznej rewolucji z koncernem, który będzie w stanie konkurować na świecie.
Ja myślę, że Lotos i Orlen w tym momencie już rozwijają na przykład technologię wodorową. Natomiast czy tak się stanie, to w moim przekonaniu jeszcze nie wiadomo. Ja sądzę, że do tego połączenia może w ogóle nie dojść przed końcem kadencji obecnego parlamentu, ze względu na to, że jak pan redaktor Wośko wspomniał, mamy dzisiaj walne zgromadzenie w Lotosie, jutro walne zgromadzenie w Orlenie i te dwa najbliższe dni, a właściwie kolejne też kilka tygodni jest w tym momencie decydujące, dlatego że w Lotosie jest potrzebne aż 4/5 głosów za połączeniem, za wyrażeniem zgody na połączenie, natomiast w Orlenie 2/3.
Mówimy tak? Oczywiście o akcjonariuszach, którzy muszą wyrazić zgodę.
Którzy są obecni, tak. O akcjonariuszach, którzy są obecni. I teraz Skarb Państwa pośrednio lub bezpośrednio kontroluje około 40 pewnie procent. Bezpośrednio Skarb Państwa ma 27, razem z PERN-em 32, ale są jeszcze fundusze kontrolowane też przez spółki państwowe. Natomiast w Orlenie 4/5, no to jest rzeczywiście również wyzwanie. I dalej, wystarczy jeden niezadowolony akcjonariusz, który zgłosi sprzeciw do protokołów podczas walnego zgromadzenia, a następnie zaskarży uchwałę do sądu, który ma szansę oczywiście wstrzymać całą transakcję. Tak? I tutaj cała procedura sądowa może rzeczywiście trwać no, sporo ponad rok.
I dlatego będziemy się temu przyglądać. Rozmawialiśmy o tym, że wojna energetyczna, wojna ta militarna na Ukrainie jest odczuwalna przez każdego Polaka. To porozmawiajmy w takim razie o tym, jak sobie z tym radzimy. Według najnowszych badań Instytutu ARC Rynek i opinia w związku z wysoką inflacją zmieniają się nawyki zakupowe społeczeństwa. Blisko 40% Polaków aktywnie szuka promocji, a 27% respondentów deklaruje, że kupuje mniej. Dokładnie 1/4 wskazała, że coraz częściej liczy się dla nich bardziej cena niż jakość. Redaktor Wośko.
To wyhamowanie konsumpcji, ono jest niezbędne do tego, żeby zawalczyć z inflacją i wszyscy mamy tego świadomość, że ten wybuch zakupowy po lockdownach, po pandemii, on rzeczywiście nakręcił też spiralę cenową w handlu i w konsumpcji. W detalicznym handlu to jest istotne, choć oczywiście największe znaczenie ma ta część przemysłowa, część hurtowa, jeśli mówimy o inflacji. Ale no tutaj ten element konsumpcji, schłodzenia trochę tych naszych apetytów zakupowych jest jak najbardziej pożądany gospodarczo, powiedziałbym. Natomiast co do poszukiwania promocji, to jest zupełnie naturalne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nawet paliwa z 30% obniżką ceny w promocji na stacjach wspomnianego już Orlenu pojawiają się, to też jest taki element. Okej, szukajmy rzeczywiście okazji, szukajmy tego, żeby gdzieś zaoszczędzić. To jest zupełnie naturalne i myślę, że będziemy się coraz bardziej do tego skłaniać.
I doktor Dariusz Wieczorek.
No, ja zgadzam się oczywiście, że tutaj jedyną skuteczną metodą na ograniczenie inflacji, na powstrzymanie dalszego wzrostu cen i na rozkręcenie tej spirali inflacyjnej jest ograniczenie konsumpcji. Po prostu, no, natomiast tutaj my musimy rzeczywiście zaciskać pasa. To jest obśmiewane, jeżeli tam jakiś polityk o tym mówi. Natomiast powinniśmy rzeczywiście powstrzymać, bo to jest pewna pokusa, tak? Jeżeli my mamy w głowach, że coś będzie droższe za kilka miesięcy.
Tak, za tydzień, za dwa, za trzy.
Tak, no to chcemy pędzić do sklepu, żeby już kupować. Właśnie to jest bardzo niebezpieczne.
I korzystajmy z promocji z głową. Ostatnie zdanie.
No, korzystać z promocji właściwie to zawsze powinniśmy, tak? Nie tylko wtedy, kiedy jest wysoka inflacja i kryzys. No, od tego są promocje, żeby kupować taniej.
I redaktor Wośko, ale przyglądajmy się też tym promocjom, tak? Żebyśmy nie zostali
Przyglądajmy się promocjom, towarom, które kupujemy, urządzone konkursy. Konkurencji Konsumentów ostrzega, że część producentów zmniejszyła wagę produktów, zachowując po to, żeby zachować ich cenę, więc sprawdzajmy rzeczywiście, czy ta kostka masła waży dokładnie tyle samo, ile ważyła, choć kosztuje rzeczywiście tyle samo, ile kosztowała.
I tym apelem o sprawdzanie promocji, żebyśmy nie dali się wpuścić w malinę, kończymy dzisiejszą audycję Ludzie i Pieniądze. Dziękuję bardzo gościom. Ze mną w studio Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS zdalnie. Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
i do usłyszenia.